Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy. Piątkowe popołudnie to oczywiście czas na nas, Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
I czas na audycję W Rytmie Kina. Zapowiadaliśmy szumnie, że dzisiaj będzie specjalna audycja, audycja halloweenowa, w której postaramy się wam przedstawić nasze propozycje na dzisiejszy wieczór, czy jutrzejszy wieczór, żeby troszeczkę się pobać. Ja wiem, Ewelina, że horrory i filmy grozy nie są twoją bajką. Nie przepadasz z nimi, rozumiem, każdy ma swój konik, ale na filmach się znasz, więc chciałbym zapytać, co byś poleciła na dzisiejszy wieczór na przykład.
Ja faktycznie jakby wielką fanką nie jestem, ale od czasu do czasu lubię obejrzeć dobry horror, a też jakby przestałam trochę je oglądać, bo przestały mnie zaskakiwać, przestały mnie straszyć, jakby ta powtarzalność mnie zmęczyła. Ale jest sporo dobra jakby z przeszłości, możemy sięgnąć po filmy retro. Ja chciałabym polecić taki mój absolutnie ulubiony. Jak ktoś chce, żebym poleciła dobry horror, to zawsze mówię, że Shutter, Widmo, tyle że oryginał tajski z 2004 roku, bo on był świetny i doczekał się licznych remake'ów, ale ja polecam ten oryginalny. Generalnie zamysł jest taki, że para, wracając z imprezy, potrąca dziewczynę, uciekają z miejsca wypadku i zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. On jest fotografem, więc jakby ten aparat tam też ma ogromne znaczenie. Nie będę mówić jakie. I też jest fantastyczny twist na koniec, co robi robotę. Fajne, bo generalnie ja uważam, że Azjaci potrafią w kino grozy i w horrory i uważam, że jak już ktoś robi dobre, to oni. Oczywiście nie tylko, ale bardzo polecam. No i dla mnie Shutter, Widmo to jest coś takiego super. Jakby dla mnie jest taka definicja i kwintesencja horroru, więc polecam.
No tak, jesteśmy przy klasykach i jesteśmy przy takim dniu jak dzisiaj, czyli Halloween. No to Jeździec bez głowy, bo moim zdaniem to jest totalny klasyk, który może nie straszy tak jumpscarami, jak to bywa w niektórych gatunkach, ale klimat, kostiumy, podejście do tego filmu realizowane, no oczywiście genialny Johnny Depp, to trzeba przyznać, że ten film naprawdę robi robotę.
Tak, Sleepy Hollow, czyli w polskim tłumaczeniu Jeździec bez głowy, mamy rok 1999 i Johnny Depp jest też u szczytu jakby swojej kariery, wszyscy go uwielbiają, kochają, i Tim Burton, który jest znany z bardzo charakterystycznego klimatu, scenografii, jakby łatwo rozpoznać jego filmy. Jest kilku takich reżyserów, gdzie faktycznie tak, jesteśmy w stanie po kilku kadrach powiedzieć i jest Timem Burtonem tak jest. Sleepy Hollow to jest miasteczko i dochodzi tam do takich tajemniczych morderstw. Ofiary są pozbawiane głów. No i przyjeżdża policjant z Nowego Jorku, taki bardzo racjonalny, który nie wierzy w żadne te tam
zjawiska
paranormalne, tak, i uważa to za paranoję zbiorową. No i musi jakby zmierzyć się dosłownie ze zjawiskiem paranormalnym. Bardzo ciekawe. To też ma taki lżejszy trochę ton, bo tam jest kilka zabawnych elementów, więc to nie jest takie typowe kino grozy, gdzie my faktycznie obgryzamy paznokcie. Faktycznie się dobrze bawimy. Coś retro w bardzo dobrym stylu, bardzo dużo ciekawostek jest w tym filmie. Na przykład tam jest taka scena, jak Johnny Depp jest ciągnięty za dyliżansem. No i on faktycznie był ciągnięty, tak to kręcili. No miał tam oczywiście jakąś taką kamizelkę, która by go chroniła przed uszkodzeniami.
Przeżył to.
Przeżył, tak, kręcił dalej, więc no i film dostał Oscara za scenografię, bo jest przepiękna, w ogóle te kostiumy, scenografia i ten klimat bartonowski świetnie tu grają, więc zdecydowanie tak, na Halloween idealny.
W ogóle Tim Burton na Halloween to chyba dobry wybór.
Tak, bo on jest bardzo halloweenowy, bo on trochę grozy, trochę fantastyki, ale nie zapominamy, że też Halloween to jest dobra zabawa, więc idealnie te jego filmy się sprawdzają, bo nie są takie zbyt ciężkie. To jest gotycki klimat, taki mroczny, można trochę się pobać, ale można się też pośmiać. Fajne. I też no, jakby Tim Burton to też ta wersja psychologiczna, czyli tak jak w Edwardzie narzucą ręki, kiedy jakby całe społeczeństwo boi się Edwarda, tak naprawdę film.
Bo wygląda
tak, bo jest inny, no, bo jest freakiem, licznym z freaków Tima Burtona, a tak naprawdę powinni się bać tego, co oni sami sobą reprezentują, jak się zachowują, więc też bardzo często kino z takim głębszym przesłaniem psychologicznym. Fajna sprawa, Tim Burton tak jak najbardziej, zdecydowanie. Halloween, Tim Burton, tak.
Mówiliśmy o Bartonie, ale teraz coś, co niektórzy mogliby powiedzieć, że ale przecież to Tim Burton, ale to Tim Burton nie jest, czyli Miasteczko Halloween.
Tak, The Nightmare Before Christmas. Bardzo często słyszy się, że film Tima Burtona nie.
Bo on jakby... jest bartonowski, to no, jest typowy
bartonowski
film.
Bo on powstał generalnie w ogóle na motywach wiersza, jaki Tim Burton gdzieś tam w latach 80. napisał. Stworzył świat i stworzył postacie, jakby to jest jego, ale reżyserował Henry Selick, on był potem bardzo zły i w wywiadach i generalnie podkreślał, że to nie Tim Burton reżyserował, tylko ja, a wszyscy mówią, że Tim Burton, no bo, no tak jak mówię, jak się patrzy na niektóre...
To Tim Burton.
No, stworzył, wykreował postaci, to też jest, trzeba podkreślić, że to jest film tworzony metodą animacji poklatkowej, tak. Czyli to jest animacja kukiełkowa, te kukiełki były stworzone specjalnie na potrzeby filmu i animacja poklatkowa, więc naprawdę bardzo dużo wysiłku zostało włożone, żeby ten film tak świetnie wyglądał i pięknie wygląda do tej pory.
I nie przeszkadza, że to muzyka?
Nie.
W ogóle.
Tylko trzeba się zastanowić, czy się chce go oglądać na święta, czy na Halloween.
No, to też prawda.
A można i wtedy zrobić sobie
na wiosnę też można, jakby ktoś
chciał.
To jest po prostu dobry film.
To jest dobry film. No i też o tym właśnie, o czym często opowiada Tim Burton, czyli że ktoś chce być kimś innym niż jest i że jak próbujemy się zmienić bardzo mocno na siłę, to różne rzeczy się dzieją.
No dobra, także mamy Bartona. Co jeszcze mamy?
Co jeszcze mamy? Ja bym chciała powiedzieć o czymś, co ja bardzo lubię, nie wiem jak państwo, ale tak zwany folk horror, czyli coś, co Ari Aster robi w Midsommar, coś, co widzimy w The Witch Roberta Eggersa. I teraz też wchodzi taki horror pod tytułem Harvest, też mocno się wpisuje w ten klimat. Folk horror, czyli mamy na pewno kostiumy, mamy na pewno gdzieś tam przejście ze świata takiego współczesnego do świata tradycyjnego, do wsi, do jakichś przekazów ludowych. Ja to uwielbiam, to jest świetne. Midsommar jest jednym z moich ulubionych filmów Ariego Astera.
No i nie można określić, że to jest horror. No, bardziej taki coś pod psychologię podchodzące.
Psychologia bardzo, no ale jakby horror też myślę i w ogóle Midsommar dzieje się w takim blasku słońca. Tam nie ma nocy i może to też działa jakby tak w dość taki, no przełamuje konwencję, nie? Bo jednak horror to zazwyczaj gdzieś tam
ciemno,
noc,
tak.
Wieczór, ciemno, las, a tutaj mamy sielską, anielską prowincję i nagle dzieją się rzeczy
dziwne.
Straszne, dziwne i w ogóle potworne. Nie będę mówić, jakie trzeba obejrzeć. No także Harvest też z tego klimatu wchodzi. To jest akurat angielska wieś i tam faktycznie nowoczesność, biznes próbują tradycyjny porządek zakłócić i no i zaczyna się dziać wtedy.
Przed audycją powiedziałem ci, że wpadło mi do głowy coś z lat dzieciństwa, które pozostawiło traumę, wręcz traumę w mojej małej głowie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale pewnie jak powiem, to z tytułu znasz, ale nie wiem, czy masz podobnie. Dzieci kukurydzy.
O, tak.
Ten film był tak straszny.
Do tej pory, jak widzę pole kukurydzy, to od razu mi się przypomina ten film.
Dla mnie pole kukurydzy kojarzy się z dwiema rzeczami. Pierwsze to smakosz, a druga to właśnie dzieci kukurydzy. I za każdym razem, nie, w ogóle te dzieci, które wyglądały w tym filmie, wow, nie, za każdym razem jak sobie przypomnę, to aż dosłownie wraca wspomnienie.
Tak teraz jak o tym mówisz, to też sobie myślę, że horrory, które już są stare...
Bardziej przerażają?
Bardziej przerażają, bo zobacz, one się nie starzeją, my nie patrzymy na nie tak, że ojej, te efekty to takie beznadziejne, albo te kostiumy, te efekty i ta scenografia. No właśnie nie, one dzisiaj dają, jakby jeszcze pogłębiają ten efekt, więc tak. To jest, jak ktoś nie widział albo chce sobie przypomnieć traumę z dzieciństwa, to dzieci... Kukurydzy, tak.
Ja ci powiem, a propos tego, co mówiłeś, a propos stare i nowe, to miałem okazję obejrzeć nowego Omena i oglądałem starego Omena. To ten stary Omen to jest dosłownie pik, bo ten nowy to tam wiadomo, stawia na to, żeby cię przestraszyć. Ale w tym starym ty faktycznie bałeś się później dzieci na mieście.
Dużo jest chyba takich tytułów, o których możemy powiedzieć, że te jakby pierwotne wersje, bo potem...
No całe horrory japońskie albo z kultury azjatyckiej, tak. To o tym warto wspomnieć.
No te wszystkie kręgi, nie kręgi.
Tak.
Nie wiem nawet jak to określić, bo jakby horror teraz lubi się właśnie powtarzać. Mamy remake za remake'iem, a jednak te oryginały mają coś w sobie, że jakby chcemy do nich wracać i jakby to one gdzieś tam zostawiają taki ślad w naszej głowie, nie? Bo te remake'i to już niekoniecznie, może też dlatego, że my wiemy, co tam się stanie.
Tak,
nie
możliwe.
Wiem, ale jak się oglądało Egzorcystę, jak się oglądało te wszystkie, tak jak mówisz, Omeny, Laleczki, Chucky.
To było faktycznie straszne.
Tak, a teraz te remake'i, no już tak chyba nie do końca na nas wpływają. A te, matko, Gremliny, to też o, był tak. Przecież...
Piątek 13, koszmar z ulicy Wiązów. No jest, no widzisz. No,
jakby studnia bez dna.
W podobnych latach my się wychowywaliśmy, więc chyba moglibyśmy sobie szufladkować akurat, jeżeli chodzi o kino grozy, co nas no, straszyło za dzieciaka. Buka z Muminków to też było.
Tak, buka na zawsze w naszych sercach, ale niech nie przychodzi do nas więcej.
Rozmawiamy o kinie grozy. Było o tym, czego baliśmy się za dzieciaka. Było też w sumie o współczesnym horrorze, to też, bo poruszałaś Midsommar. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do współczesnego horroru, z racji tego, że współczesny horror stawia na zupełnie coś innego. On stawia bardziej na to, żeby nam coś w głowie trochę namieszać. Mhm. Już nie straszy nam tym, że wyskoczy nam coś zza rogu, z szafy czy spod krzesła, tylko bardziej, że ty się zastanawiasz, o co w tym chodzi, nagle trach, ty się boisz.
Tak, takie psychologiczne wątki, filmy, które nie wiemy do końca, czy to są już horrory, czy jeszcze nie,
zniknięcia, tak, te, które były... W niepokoju w takim się zostawia.
Tak, takim hitem tego lata, były dobrym przykładem tego. Teraz mamy zupełnie nowy horror Good Boy. Good Boy, czyli film nakręcony z perspektywy psa. I to też różnie, już niektórzy widzieli, ja jeszcze nie widziałam, ale jestem bardzo ciekawa, bo generalnie fabuła zaczyna się tak, że właściciel z psem, bardzo takim przepięknym, sympatycznym, no cudowna mordka, od razu chce się przytulić, przeprowadzają się do jakiegoś starego domu, i w tym domu jest coś złego. I ten pies to czuje i chce przed tym złem obronić swojego pana. I ta perspektywa psa, niektórzy mówią, że genialne, że coś nowego, że tego jeszcze nie było. Niektórzy mówią, że ciężko jakby zidentyfikować, no bo jak się zidentyfikować z psem i że to nie działa tak, jak powinno. Ale to też jest właśnie coś nowego. Jakby twórcy próbują przełamać te nasze schematy odbiorcze, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego takiego w naszej głowie tego schematu horroru i idziemy na film z pewnymi oczekiwaniami. I jak twórcy się z nami bawią, to faktycznie nas czasem potrafią przerazić tak, że potem przez tydzień chodzimy, jakby gdzieś nasza głowa została gdzie indziej zupełnie, więc kombinują, wymyślają, co by tu zrobić nowego, jak nas przestraszyć, te wszystkie takie właśnie psychologiczne, no to w ogóle Ari Aster się w tym specjalizuje, przecież niedawno było Dziedzictwo też, no mnie akurat to mnie przestraszyło i też polecam, jak ktoś nie lubi takich oczywistych horrorów, jest tego trochę.
Ja fajny przykład mam, kilkuletni to już jest film, Brightburn się nazywa. Mm-hmm. To jest historia o tym, że co by było, gdyby Superman był zły. Mm-hmm. Tak naprawdę, tylko że tutaj Superman jest dzieckiem i wszystkie te traumy, które go napotykają podczas jego życia, on po prostu je dusi w sobie, a później wybucha i robi bardzo złe rzeczy. I to właśnie fajnie pokazuje to, że oglądasz film, patrzysz, dobra, jest dzieciak, co on może zrobić? No i później on może zrobić dużo złego.
No to generalnie takie, no mówię, twórcy lubią się bawić naszymi przyzwyczajeniami i konwencją. I generalnie w ogóle taka zmiana podejścia do superbohaterów i przełamanie tej konwencji, że oni są dobrzy, to jest ostatnio popularne podejście, no bo mamy The Boys.
Świetne. Ostatnio skończyłem
V. No. I to trzeba obejrzeć przed ostatnim sezonem The Boys, bo tam się pojawiają wątki, więc tak, zdecydowanie. No bo kurczaczki, trudno już wymyślać nowe rzeczy, więc oni po prostu próbują kombinować z tym, co już mamy, co już było, tylko odwrócić, więc...
No też przykład tych slasherów, co mi Miś Puchatek chodzi i zabija czymś kamienki. Bambi. No
to... Zmutowany jeleń, który mści się na tam matce z dzieckiem, która zabiła jego matkę.
Kto by pomyślał, że jest 10-15 lat temu o tym, że Miś Puchatek będzie z nożem chodził i zabija.
Tak. Miś Puchatek, który jest psychopatycznym mordercą i nie da się przed nim uciec. No straszne to jest, ale podoba się. Ja pamiętam, że Puchatek to był...
Hit kina samochodowego
tak. I naprawdę ciężko nam pobić teraz to, bo kurczę, mieliśmy pytań, ile ludzi w ogóle przyjechało na ten film. Mieliśmy ponad 50 samochodów, a proszę Państwa, to jest ogromna liczba, więc no tak, bardzo, bardzo ta zabawa z konwencją i z tym, że my coś kojarzymy jako coś bardzo dobrego, sympatycznego, przytulaśnego, nagle staje się odrażające, no to faktycznie coś tam nam robi w głowach, miesza.
Zanim skończymy, to jeszcze chciałbym poruszyć jeden bardzo fajny i ważny film dla mnie, jeżeli chodzi o horrory. Ja mam podobnie, ja nie lubię zbytnio chodzić na filmy na horrory, bo później to w głowie siedzi i chłop zasnąć nie może. I tu jest problem. Ale mam film, do którego wracam bardzo często, raz na jakiś czas, żeby sobie go przypomnieć. Ten film się nazywa Sinister. Nie wiem, czy znasz. Mhm. To jest film o tym, że jest pisarz, który po prostu ma blokadę. Ma blokadę, nie wie, napisał kiedyś świetną książkę napisał i później już się nic tego nie od tego odcinał kupony. Ma blokadę i przeprowadza się do nowego miejsca. Tu jest fajna, zaczyna się fajna zabawa, bo się okazuje, że kupił dom, w którym doszło do morderstwa, czy tam nawet nawet jakiegoś większego morderstwa, już nie pamiętam dokładnie. No i tutaj się zaczyna. Tu się zaczyna, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, gorąco polecam, bo ten film jest naprawdę dobry.
Pamiętam, oglądałam, to też nie jest jakiś nowy film.
Nie.
My dzisiaj właśnie dużo tak klasykami jedziemy.
Bo są dobre.
Bo są dobre i warto do nich wracać, więc zdecydowanie tak. Jest w ogóle dużo takich rzeczy i też dużo rzeczy nas straszy takich nieoczywistych, które nie są horrorami. Nie wiem, Anthony Hopkins, który w Milczeniu owiec tak. Jest absolutnie przerażający i to też jest to, co on mówi w wywiadach. To odwrócenie najbardziej nas przerażało, bo wszyscy oczekiwali od niego, jak słyszeli, że będzie grał psychopatę, kanibala, zjadającego ludzi, no to, że będzie grał szaleńca, takiego niepoczytalnego, który się zachowuje w sposób niepoczytalny. A tutaj mamy wręcz dżentelmena, który ma nienaganne maniery, mówi absolutnie spokojnie i to było przerażające, że on gra odwrotnie od tego, czego oczekiwali od niego. Więc jakby to takie odwrócenie bardzo często robi nam robotę w filmach grozy generalnie.
No jeżeli chcecie na przykład też film grozy, który was może nie przestraszy, ale sprawi, że będziecie musieli szybko do łazienki pobiec, Ludzka stonoga.
Jakby ojej,
ale to już polecieliśmy już po bandzie.
No już naprawdę.
Nie, dobra, kończąc, i tego są chyba trzy części, jakby jak dla wytrwałych. Ale dobra, kończąc, to zakończymy takim pozytywnym akcentem, bo jak Święto Zmarłych, jak Halloween, to oczywiście są filmy, które w świetny sposób obrazują to święto, czyli Coco.
Coco jest przepiękne, można obejrzeć z dzieckiem, może niekoniecznie z maluszkiem, ale myślę, że tak 7-8 lat już jest w stanie to obejrzeć i się nie przestraszyć, ale to też zależy oczywiście od dziecka. Pięknie mówi o tradycjach meksykańskich związanych ze świętem zmarłych, o relacjach rodzinnych, o miłości rodzinnej i o pasjach, które są tak bardzo ważne w życiu i potrafią łączyć i dzielić. Przepiękne. No ja,
przygotować trzeba też chusteczki, warto.
Ja płaczę zawsze, ja zawsze. Ta ostatnia scena to jest coś pięknego. I zawsze, po prostu, nawet jak leci czasem, i nie wiem.
Słyszysz piosenkę, ty nie musisz tego oglądać.
Tak,
wystarczy,
już.
Słyszysz piosenkę, to już, ja już, nie, już, nie, ja wiem. Nie mogę już o tym mówić, nie kończmy, bo
będziesz
bo zaraz będę płakał. A nie chcę, żebyś widziała, że płaczę.
Okej.
Okay. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze polecajki. Wiadomo, co gust, to gust, o gustach się nie rozmawia, ale pamiętajcie o tym, że warto obejrzeć po swojemu, warto później sobie przemyśleć i nawet porozmawiać z kolegą, koleżanką, czy nawet z mężem, czy z żoną o tym filmie, bo co się obejrzało, bo trzeba. No rozmawiajmy o filmach, bo inaczej się nie da, bo inaczej
dokładnie.
Się nie da. Pamiętajcie o tym. I z tą myślą zostawiamy was na za tydzień już, możemy śmiało powiedzieć. Także dziękujemy za dzisiaj. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbydniewska.
A to była audycja W Rytmie Kina w Radiu 5.
Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji i historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.